Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Już Państwo piszą pozdrowienia od Karmelka. Proszę mnie obchodzić, bowiem Karmelek położył się na samym środku dywanu. W korytarzu, myślę, albo w dużym pokoju. Trzeba przez niego przechodzić, przeskakiwać. Koty lubią takie pozycje i lubią czuć się ważne i docenione w ten sposób. Pozdrawiamy pana Karmelkowego i Karmelka.
I to pan... jest racja. Wszystko, co pan Karmelek powiedział. Sami tak nie robimy, ale z kotami jak najbardziej.
I delikatnie, cichutko, bo jeśli nawet utną sobie na środku dywanu drzemkę, to nie można im przeszkadzać. Nie, Mariusz absolutnie. Spustek. Dzień dobry pani Haniu, pani Agnieszko. Jestem już z powrotem, tak na wszelki wypadek, gdyby panie nie zauważyły, że mnie nie było. Oczywiście, że zauważyłyśmy.
Zauważyły.
Tęskniłyśmy, panie Mariuszu. Pozdrawia nas Mariusz, stały słuchacz. A dziś, proszę państwa, jak zwykle w pierwszy wtorek miesiąca Agnieszka będzie odpowiadać na wszelkie państwa pytania dotyczące i psów, i kotów. Zapraszamy 603-06-06-06. Będą też, jak co tydzień, schroniskowe historie. Dziś smutna i wstrząsająca historia Molly, suczki, która panicznie boi się człowieka. Zapraszamy już po 11:30. Historię zarejestrował Wojtek Luściński. Człowieka mogą się też bać psy uratowane przez inspektorów OTOS Animals z gospodarstwa w okolicach Somonina. No i to już niestety... Kolejna, w krótkim czasie wykryta pseudohodowla na Kaszubach. Prawie 80 psów w tragicznych warunkach. Zwierzęta były zagłodzone, były zapchlone, brodziły we własnych odchodach. Ja tak zastanawiam się, czy naprawdę znów nikt nie widział wcześniej, nie słyszał, bo to nie był dom na odludziu. Prawda? Z drugiej strony myślę sobie, że jeśli będą nabywcy psów z pseudohodowli, to ten biznes, ten niecny proceder
będzie kwitł.
W tej sytuacji, tej konkretnej, brawo dla zdecydowanego działania prokuratury w Kartuzach, Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej i Policji Somonina, no i oczywiście inspektorów OTOS Animals. Zwierzęta zostały uratowane.
Czy ty pamiętasz, że tamta prokuratura już kiedyś u nas występowała? Tam chyba naprawdę są ludzie wrażliwi na ból zwierząt i cierpienie.
Tak, zdecydowanie i dlatego szapoba. Dzień dobry. Pisze do nas pani Beata. To już chyba, Agnieszko, jest pytanie do ciebie.
Pytanie,
przypomnę,
tak?
Że dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca Agnieszka Kępka odpowiada na wszelkie państwa pytania, rozwiewa niepokoje, na pewno coś poradzi. Więc Beata pisze tak. Dzień dobry. Raz w miesiącu jeżdżę z kotką na Kaszuby. Podróż samochodem trwa około 1,5 godziny. Kotka miauczy całą drogę. No, normalne, pani Beato.
Tak.
Nawet CalmVet nie pomaga. Ostatnio 2 razy zrobiła siku do transportera. Mam pytanie, jak pani myśli, czy to wynik stresu w podróży, czy po prostu nie wytrzymuje? Próbowałam wsadzać ją do kuwety przed podróżą, ale nie załatwia się na życzenie. Pisze pani Beata.
Pani Beato, nie załatwi się kot na życzenie, absolutnie. Jeszcze psa to ja nauczyłam Siusiu, Kubkę na przykład i Majka to robiła. Ale jeśli chodzi o kota, to w ogóle nie ma takiej możliwości. Natomiast, proszę panią, nie wiem, nawet jeśli to jest mały kot, bo ja akurat teraz, który mój został, Albercik, jest małym kotem, jeden CalmVet to jest za mało. Musi dostać 1,5 godziny przed podróżą 2 CalmVety na pewno. I proszę państwa, do wszystkich. Podróż... zniesie kot o wiele lepiej, jeśli kontenerek przykryjemy czymś, żeby on nie widział świata za oknami samochodu. Nie mówię, że koc, przepraszam, czy coś grubego.
Tylko jakaś chustka, apaszka.
Tak, apaszka, coś tam, że my kobitki mamy tych szelików, apaszek, różnych rzeczy. Coś tam przykryć, żeby on... Nie widział z kontenera, bo pani się wydaje, że może pani gdzieś tam postawi kontener i nie będzie widział. Będzie widział. Ten świat ucieka i koty tego nie znoszą. To, że się załatwi w tym kontenerek, to niech pani po prostu położy coś tam grubszego, żeby potem to wyprać czy wyrzucić, ale temu pani nic nie zaradzi, jeśli tak będzie. 1,5 godziny to nie jest dużo, raczej boi się tego świata, który jest nienaturalny i koniecznie, proszę pamiętać, przykrywamy kontenerek. Są koty, które nienawidzą podróży, prawda, Ania?
Tak. I większość kotów należy właśnie do tej grupy. Koty nienawidzą grupy, podróży, tak. W większości. Muszę państwu powiedzieć, że kiedy jeździłam z moim filonem do lekarza weterynarii i też krzyczał w niebogłosy, no darł się straszliwie, jakby go ze skóry obrywano, ponieważ nie życzył sobie, żeby nie móc się ruszać i żeby być uziemionym i uwięzionym. Natomiast kiedy Agnieszka powiedziała mi o tej metodzie, żeby przykryć ten kontenerek jakąś chustką, szalikiem czy apaszką, to miauczenie było znacznie rzadsze i naprawdę bardziej spokojne. Tak? Częstotliwość była zdecydowanie rzadka.
Słuchaczka nie napisała, na jak długo ona wyjeżdża.
No 1,5 godziny trwa jazda.
Ale nie, i na jak, nie, czy dzień, czy dwa, bo o to mi chodziło.
Na tych Kaszubach.
Bo jeżeli pani tylko na dobę na przykład wyjeżdża, to można mu zostawić go w domu spokojnie, zapewnić mu wodę, jeżeli to jest jakaś miseczka, która mogłaby się wylać, to postawić gdzieś dwie miseczki i jedzenie i on se spokojnie się wyśpi w domu i poczeka, jak pani wróci. Chyba, że pani jedzie na kilka dni, no to wtedy wiadomo, że nie można go zostawić kilka dni samego w domu i wtedy pani zabiera. Trzeba pomyśleć, co dla niego jest lepsze.
Tak, pani Beato.
One bardzo lubią się wyspać, pani Beato, w domu.
I mieć święty spokój. To siusianie oczywiście też ze stresu do kontenera.
Tak, to jest stres, to nie jest jakaś fanaberia. Mówię, ten świat szczególnie, on jest z punktu widzenia zwierząt zupełnie inny, kotów szczególnie, za oknem, gdzie on ucieka przed tym samochodem, równa się z nim, to one tego naprawdę bardzo, bardzo nie lubią. I czasem warto go zostawić nawet na całą dobę. Niech się wyśpi, niech ma jedzenie, picie i kuwetę, niż brać ze sobą. To trzeba sobie przemyśleć, co jest lepsze. Ja jeszcze może teraz, Haneczko, zanim następne przeczytasz, chciałam dzisiaj coś państwa uczulić. Proszę państwa, kleszcze są. Są, grasują.
Bardzo dużo.
I jeszcze długo, dużo będą. I ja bardzo proszę, żeby już nie odpuszczać, jeśli chodzi o psy, to wszystkie wychodzą, ale o te koty wychodzące na zewnątrz, proszę podawać jakikolwiek preparat, który nabędziecie u lekarza weterynarii. Nie kupujemy na rynkach preparatów. Kupujemy w bardzo dobrym sklepie zoologicznym, a najlepiej w lecznicy u lekarza weterynarii. I proszę państwa, choroby odkleszczowe są okropne. Nie tylko uszkodzenie centralnego układu nerwowego, ale nawet skutki śmiertelne. Także jeszcze nie odpuszczajcie z kleszczami i proszę podawać te preparaty tyle, ile mają, w zależności od tego, co kupimy w przepisie, że on jest na 1,5 miesiąca, czy na 2, czy na miesiąc, i do tego się stosować, ale proszę nie odpuszczać, bo choroby odkleszczowe są tragiczne. To chciałam właśnie powiedzieć, bo bym potem może zapomniała
to
o tych kleszczach.
Bo to bardzo ważne. Jest ciepło i rzeczywiście byłam w weekend w lesie i kleszczy było bardzo, bardzo dużo. Akurat na mnie nie siadały, ale na współtowarzyszy grzybobrania i owszem. Więc potem trzeba było sprawdzić dokładnie, czy się gdzieś nie zatrzymały na naszym ciele.
Właśnie, bo to jest bardzo niebezpieczne. Tak. I proszę państwa, kto ma te obruszki dla psów czy dla kotów z bursztynu, tego oczywiście wiemy, że nieszlifowany, naturalny, nieoszukany i tak dalej. Proszę pamiętać, że takie coś, co ma na szyi nasz podopieczny, możemy śmiało umyć letnią wodą, co jakieś 6-8 miesięcy możemy umyć tym takim mydłem w płynie, czy jakimkolwiek innym typu, tam biały jeleń, tak, czy jakiś tam inny, czy dla niemowlaczków jakieś mydło. I to nie przeszkadza, nie myjemy we wrzątku, myjemy w letniej wodzie i taka obruszka bursztynowa działa nam przez wiele, wiele lat, ale co jakiś czas właśnie ona powinna być przemyta letnią wodą, jakimś takim neutralnym mydłem. I wtedy również to bardzo nas chroni od kleszczy, jak i damskie naszyjniki czy bransoletki, które do lasu właśnie powinniśmy sobie zakładać.
A poza tym po takim myciu nabierają nowego blasku.
Tak,
co nie bez znaczenia.
I tych właściwości, które są właśnie bardzo istotne.
600-306-0606. Agnieszka Kępka dziś odpowiada na Państwa pytania w sprawie psów, w sprawie kotów. Pisze pani Alina, co robić? Mam w klatce starszych sąsiadów, którzy mają dwa rozszczekane kundelki. Kiedy wysiadają z windy, rzucają się na mnie, jazgocząc. To bardzo, bardzo nieprzyjemne i niemiłe. Na moją uwagę pani zapytała, a pani nie lubi piesków? Pisze pani Alina, co robić?
Pani Alino, z tego, co pani na końcu napisała, to żadne rozmowy i dyskusje nic nie dadzą. Pani może zrobić tak naprawdę tylko jedno. Udawać, że pani tego nie widzi, nie słyszy. I każdy pies jest bardzo inteligentny. Jeżeli te psy zauważą, że ich zachowanie kompletnie nie robi na pani wrażenia, to musi troszeczkę to potrwać, bo jak się państwo spotykacie przy tej windzie,
no tak,
to musi
no
to
tak
potrwać. To takie psy zrozumieją, że po co się trudzić, kiedy panią to w ogóle nie interesuje.
Tylko ja rozumiem, że pani Alina się obawia, że oprócz tego, że te psy jazgoczą, skacząc na nią, to mimo jeszcze, że ta pani, to jeszcze no, gdzieś tam mogą ukąsić, prawda?
No, raczej nie ukąszą, bo takie co krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje.
No, miejmy nadzieję.
One mogą jedyne co podrapać, no po prostu po nogach, czy uszkodzić jakieś ubranie, bo jak skoczą z pazurkami, no to wiadomo. Ale nie będzie pani miała innego sposobu, bo jak pani będzie reagować, będzie się pani denerwować, to pani psu wysyła informację, że jego zachowanie jest słuszne, bo wywołuje pani reakcję.
No
pani
tak
nie przekona tych sąsiadów.
Nie
przekona
to już chyba za późno na wszelkie przekonywanie.
Tak, więc lepiej wykazać całkowitą obojętność i się modlić, żeby jak najszybciej do psa to dotarło. A poza tym jest tam duet prawdopodobnie, więc
tak,
one się nakręcają, bo skoro jest reakcja, skoro pani się denerwuje, to pies naprawdę ma informację, że tędy droga do zwrócenia na siebie uwagi, a on musi zrozumieć, że nie zwróci pani uwagi na siebie.
No tak. Pozdrawiamy pani Alino serdecznie i życzymy cierpliwości i spokoju, chociaż zdaję sobie świetnie sprawę, że w takiej sytuacji to wcale nie jest proste. Człowiek wraca zmęczony albo jest zamyślony, a tu nagle wyskakuje dwuosobowe stado.
Tak, ty masz rację, że człowiek, proszę państwa, też ma prawo się bać.
Pewnie.
I my nie możemy komuś zabronić, żeby się bał, że taki piesek może ugryźć. I dlatego zawsze powtarzam, że za zachowanie psa, nie tylko zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, ale zawsze powinien się poczuwać do odpowiedzialności jego opiekun.
No dlatego,
zawsze, proszę państwa.
Dlatego taka odpowiedź tej pani opiekunki tych dwóch piesków, tak, a pani nie lubi psów,
no właśnie,
jest no nieco w tym momencie nie na miejscu to pytanie, myślę. Bo
ja
tutaj
wiem, że nie można sobie tak zrobić, jak ja sobie wychowywałam psy, że one wykazywały obojętność wobec innych psów, kotów i wobec ludzi, bo to mi załatwiało wszystkie inne tego typu problemy. Maja na przykład, jak ja powiedziałam, Majka, odpuść sobie, to ona nie widziała nikogo.
To ona odpuszczała.
Po prostu przychodziła, tak. I to było świetne, ale no takiej postawy nie możemy wymagać od wszystkich opiekunów zwierząt.
Nie.
Ale jednak, proszę państwa, trzeba czuć się odpowiedzialnym za to, jak się zachowuje nasz pies, bo jeśli chodzi o kota, no to wiadomo, że jemu wszystko wolno.
Ktoś z Państwa pisze, w parlamencie jest komisja zajmująca się prawami zwierząt. W kwestii pseudohodowli powinny być ostre uregulowania prawne i bardzo wysokie kary. Czy my się tego doczekamy? Ja bardzo na to czekam, pisze słuchacz bądź słuchaczka. Dodam, że choroby odkleszczowe u zwierząt ujawniają się nawet po roku.
Nawet, proszę Państwa, ostatnio rozmawiałam z lekarzem weterynarii po 4 latach.
Ojej. No to rzeczywiście...
Także to różnie może
bądźmy,
być.
Bądźmy ostrożni. Tak.
Tak, dbajcie bardzo.
Dzień dobry, drogie panie. Pytanie dotyczące naszej około 5-letniej kotki. Od jakiegoś czasu zaczęła załatwiać się poza kuwetą. Stale pozostawia odchody w jednym miejscu obok kuwety. W kwietniu przeprowadziliśmy się do nowego domu i adoptowaliśmy od tego czasu też młodą suczkę. Może to jest przyczyna, ale Tosia załatwia się poza kuwetą od mniej więcej czerwca. Jak możemy jej pomóc? Z pieskiem żyje w dobrej komitywie. Pozdrawiamy serdecznie rodzina koteczki Tosi i Suni Kamy z Ocypla. No, piękne
no,
miejsce.
Pięknie,
na Kaszubach.
Tak. To teraz znowu powiem to, co często mówię, że się cieszyć, że Tosia się załatwia obok kuwety, a nie w łóżku na przykład.
No tak. Prawda? Zawsze trzeba znaleźć plusy, ale nawet bardzo trudnej
zawsze
sytuacji.
Trzeba znaleźć plusy. Proszę Państwa, jeżeli żeście nie zmieniali żwirku, jeżeli przez przypadek niechcący piesek nie załatwił się w pobliżu kuwety, jeżeli, bo to są takie nieraz drobiazgi, które w ogóle nam umykają spod kontroli i my nawet nie wiemy, co się wydarzyło, że nagle kot się załatwia poza kuwetą. Mogło też tak być, że jak się ładnie załatwiała kotka w kuwetę, w tym czasie coś strzeliło w okolicy, coś zapłakało, coś zapiszczało, jakiś dziwny odgłos nieznany i natychmiast kot to skojarzył z załatwianiem, z robieniem kubki w kuwecie.
Tak.
I teraz to musi przejść. Jeżeli Państwo zmienili żwirek, czy zmienili kuwetę, czy przestawili ją, to też mógł być powód. A jeżeli nie możecie znaleźć żadnego powodu zachowania, proszę spokojnie poczekać. Może właśnie wtedy zmieni żwirek. Najlepiej koty lubią o zapachu ziemi, proszę pamiętać. Nie te takie, które nam odpowiadają, czyli pięknie pachnące lawendy, róże i szałwie i wszystko inne. Kot lubi żwirek o zapachu ziemi, a szczególnie, proszę Państwa, taki żwirek lubią wszystkie koty, które są adoptowane. Takie, które są wzięte z działek, przygarnięte, zaopiekowane, to one najlepiej się chcą załatwiać w żwirku. Jeszcze może być zdrylający dla naszej wygody, ale o zapachu ziemi. I tu, proszę Państwa, nie nauczycie kotki sikać i z powrotem robić kubki w kuwecie. Ona zacznie to robić. A na razie dobrze, że robi to w jednym miejscu.
Pomysłem może być też na przykład postawienie tam drugiej kuwety.
A może
żeby
być
były,
jak najbardziej.
Tak, żeby były tak. Dwie kuwety, żeby ona miała do wyboru. I proszę wtedy zaobserwować, co się stanie. Prawda? Może akurat spodoba,
drugą,
spodoba jej się ta druga kuweta.
Może, bo to my tego, co kot, proszę Państwa, wymyślimy, na to nie mamy żadnego siły. Co sobie wymyśli, to sobie wymyśli.
Agnieszko, spotykamy się już za parę minut i wtedy schroniskowe historie.
A warto posłuchać, proszę Państwa, do czego człowiek jest zdolny, co tam pan Wojciech Luściński nam dzisiaj opowie.
No tak, bardzo smutna.
Do czego my ludzie jesteśmy zdolni.
Wstrząsająca
właśnie.
Historia suczki Moli, ale to już za chwilkę.
Audycja powstaje przy wsparciu szkoły dla psów Hauwart.
Kłaniamy się ponownie. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko i przenosimy się do Sopotkowa. Do Sopotkowa, gdzie mieszka Moli, która nie może znaleźć domu, bo panicznie boi się człowieka. Jej historię w rozmowie z Anną Lepert z Sopotkowa poznał Wojtek Luściński.
Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie z Sopotkowa, kolejna schroniskowa historia w Radiu Gdańsk. Czas ją rozpocząć. Dzisiaj, no przyznam szczerze, takie wyzwanie radiowe przede mną, ale także przed tutaj panią kierowniczką ze schroniska w Sopotkowie. Aniu, będziemy musieli opisać Moli. Pies, który no, nie może znaleźć domu od dłuższego czasu.
Najbardziej lękowy pies, jakiego spotkałam w życiu. O, tak, może, tak bym ją nazwała. Moli trafiła do schroniska pod koniec listopada, została przyniesiona i to był taki psiaczek, który załatwiał się po prostu na widok człowieka ze strachu. I to za każdym razem, jak go widział. No i tak, co tu mówić? Jakby znalezienie domu dla Moli graniczy z cudem, ale wiemy, że cuda się zdarzają, więc mam taką nadzieję, że jednak i tutaj cud się zdarzy. Na pewno szukamy dla Moli takiego domu, bardzo, bardzo spokojnego, wyrozumiałego przede wszystkim dla tych wszystkich lęków jej. No i gdzieś na uboczu, no bo Moli się nie nada gdzieś do centrum miasta, bo nie poradzi sobie z miejską rzeczywistością.
To już naprawdę jest jakaś gdzieś w tym psie wielka trauma. Ona gdzieś w sobie, w środku przeżywa straszny ból, cierpienie. Nie wiadomo, co tak naprawdę się stało.
Nie wiemy w ogóle, co się stało, no ale po tym, jak się na nią patrzy, jak siedzi w budce i nie chce się wychylić, jak jest ktoś jeszcze oprócz nas w biurze, no to musiało ją spotkać coś złego ze strony ludzi. Psów się aż tak nie boi, jakby da się ją troszeczkę ukierunkować za jakimś psiakiem odważnym, ale no ludzie, to jest dla niej dramat. Moli też ma historię chorobową dosyć długą u nas. Jak trafiła do nas, to pomimo tego, że się załatwiała na widok człowieka, to jak już się ją wyniosło i chodziła, to było widać, że bardzo źle chodzi, że coś z tymi nóżkami jest nie tak. Z tego względu, że była i tak skulona ze strachu, to ciężko było zobaczyć, o co chodzi. Na pomoc przyszła nam Trójmiejska Klinika Weterynaryjna. Moli miała konsultację ortopedyczną, miała rentgen. Okazało się, że ma rzepki, które się zwichają i trzeba by było te rzepki naprawić, zrobić nowy tor rzepki. Miała mieć bardzo szybko tą operację, bo na początku stycznia, ale jednak coś poszło nie tak. Przy kontrolnym badaniu krwi wyszły pasożyty. Mikrofilarie, które są bardzo rzadko spotykane w Polsce. Moli musiała pierw przyjść cykl odrobaczeń, który rozpoczął się dość dramatycznie, bo przy pierwszym odrobaczeniu Moli dostała zapaści, zaczęła się dusić i wylądowała na intensywnej terapii właśnie w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej, gdzie pozostała przez 5 dni, bo miała bardzo duże duszności, była w klatce tlenowej i tu po raz pierwszy właśnie Trójmiejska Klinika Weterynaryjna uratowała naszą Moli. No i przez to całe zdarzenie operacja nóżki musiała się przesunąć w czasie, no bo musiała później ta Moli dojść do siebie. Moli też dostaje psychotropy, bo te lęki są tak wielkie, że pies nie spał ze strachu, więc żeby spokojnie spała, to też właśnie dostaje te psychotropy, które zostały tam w klinice zapisane. Nie wiemy, czy się kiedykolwiek uda jej zejść z tych psychotropów, niestety.
Dokładnie 2 minuty wymieniałaś to, co Moli spotkało już tutaj, w schronisku, gdzie wy staracie się jej pomóc i to jest pies, którego leczycie, ale to jest jakiś dramat. Nie za dużo na jedno życie, trochę za dużo mam wrażenie i to takiego psiaka, który jakoś tam nie rozgranicza w swojej głowie, czy to jest dobre, to jest złe.
No bardzo dużo, ale no w takim stanie trafił psiak, no i jakby staramy się mu pomóc. Po tej pierwszej operacji kolanka Moli zaczęła w miarę dobrze dochodzić do siebie. No i tutaj też ponownie Trójmiejska Klinika Weterynaryjna zapewniła jej pełną rehabilitację, czyli magnetoterapię plus jeszcze bieżnię wodną, którą okazało się, że Moli uwielbia. Na bieżni czuła się naprawdę bardzo swobodnie. Panie z Trójmiejskiej Kliniki tam rehabilitacyjnej bardzo miały dobre podejście. Jak widziały, że się Moli boi, to odchodziły.
Najlepszym jakimś pocieszeniem byłby jakiś cud i sparowanie z drugim człowiekiem. Chyba tylko właśnie jakieś, nie wiem, połączenie gdzieś z góry musi nadejść, żeby ten pies, on być może odżył, no nie wiem jak to nazwać. Mam nadzieję, trzymam kciuki za Moli i mam nadzieję, że tak się stanie, bo na to zasłużyła.
Tak, ja czekam tutaj na dom na obrzeżach miasta, bardzo spokojny, najlepiej z ogródkiem, żeby Moli nie musiała za bardzo tam przechodzić po klatkach schodowych, bo z tym sobie może nie poradzić, ale właśnie tak na obrzeżach domu jakąś spokojną osobę, która będzie akceptowała takiego pieska, który na początku na pewno nie będzie się cieszył na jej widok.
Ania Lepert z Sopotkowa, rozmawiał z nią Wojtek Luściński. No i proszę Państwa, jak słyszeliśmy, psie nieszczęścia tego świata, wszystkie wydawałoby się w jednej małej Moli. Może zdarzy się cud i ktoś pokocha, przygarnie tę tak. biedną, dotkniętą tak bardzo przez ludzi i przez los suczkę.
Mnie się wydaje, proszę Państwa, że to jest właśnie piesek dla jakiegoś starszego małżeństwa, spokojnego, tak. Gdzie no nie szaleją wnuki, jak przyjadą w odwiedziny. I ta, proszę Państwa, kto by takiego psa czy moli konkretnie adoptował, to bardzo proszę o jedną rzecz. Tam padło mądre zdanie pani kierowniczki, że jak rehabilitantki widziały, że moli się coś nie bardzo czuje, czy się czegoś boję, natychmiast odchodziły. Czyli a po adopcji takiego pieska nie możemy go ciągle brać na kolana, głaskać, na siłę przytulać. Raczej na początku udawać, że nie widzę, nie słyszę i pokazać, że tu się żadna krzywda nie stanie, ale nie nachalnością w pieszczotach, tylko właśnie rezerwą taką odsunięciem się, zostawieniem ją w całkowitym spokoju. I to może być bardzo, bardzo fajna suczka, natomiast bardzo dobrze uważam, że włączono leczenie farmakologiczne oprócz tego, bo to już jest stan, który wymaga leczenia farmakologicznego, a to może być przecudny piesek, tylko trzeba czasu, cierpliwości i nienachalnym w stosunku do niej, oczywiście z uczuciami.
Mamy nadzieję, że los się domoli. Uśmiechnie bardzo serdecznie Państwa. Namawiamy, żeby zaopiekować się tą biedną, przerażoną, przestraszoną. Widać bardzo skrzywdzoną przez człowieka
bardzo.
Kiedyś suczkę,
ja sądzę,
prawda?
Że na pewno nie może być to dom głośny.
Tak.
Nie może być głośnej muzyki, krzyków, nawet tych radosnych. To musi być starsi ludzie, co sobie usiądą, poczytają książkę, pooglądają telewizję. Moli będzie gdzieś sobie leżała na początku w kąciku, a potem będzie się powolutku otwierała, bo zobaczy, że tu ją żadna krzywda się jej nie stanie kompletnie.
Tak, tylko to będzie musiało wymagać czasu. Prawda?
Czasu, czasu, ale jaką dobrą przysługę zrobimy, kto się strasznie skrzywdził. Nie ktoś, tylko człowiek, dokładnie.
A propos obszczekiwania, o którym rozmawialiśmy przed z Państwem i rozmawiałyśmy ze sobą przed przerwą, pisze pan Mariusz z Pustek. Mnie też często spotyka podobna sytuacja, że pies biegnie za mną, gdy jadę rowerem i szczeka. Z takimi ludźmi nie ma sensu rozmawiać. Skoro nie ogarnęli tego do tej pory, to żadna dyskusja nie ma sensu. A pies działa, jak go wychowali. Niestety to wina właściciela, a pies jest sobą, pisze pan Mariusz. Tak, to jest
dokładnie
też problem
wszystko.
I dla biegaczy, i dla rowerzystów.
Rowerzystów?
Tak.
Proszę Państwa, nikt mi nie powie. Przez wiele lat czynnie, przez wiele, wiele długich lat pracowałam jako treser psów też. Nie tylko jako sędzia. Proszę Państwa, można nauczyć, żeby nie biegały za rowerami, żeby nie biegały za motocyklami, za biegaczami. Można,
można.
Tylko trzeba chcieć.
Tak.
I Haniu, tak jak wszystko, na wszystko trzeba czasu i konsekwencji w swoich działaniach, a nie, że dzisiaj odpuszczę, bo dzisiaj mi się nie chce, ale jutro to ja już poćwiczę z tym, prawda?
No i też w temacie obszczekiwania, pani Sylwia. Pani Agnieszko, jak oduczyć 7-miesięczną ciułała obszczekiwania każdego mijanego psa?
Proszę Państwa, ciułała należy do 4 ras, bo tutaj w tym mówimy o psach rasowych, które są najlepszymi stróżami na świecie. I to szczekanie, to zaraz ja muszę, dlatego to wytłumaczę, że to szczekanie jest na tej zasadzie. Moje, nie chodź, ja tu jestem, a że ma najmniejsze ciałko na świecie, więc musi szczekaniem powiedzieć, że rządzi. I to się udaje, bo ciułały rządzą. Natomiast proszę Państwa, jeżeli idziemy na spacer, zgodnie z obowiązującym aktualnie prawem, czyli na smyczy, zawsze, proszę Panią, przy każdym nieuzasadnionym szczekaniu piesek dostaje kontrę, komendę i zaczyna się praca, chociaż dwuminutowa. Praca, czyli szybki marsz, powolny, siad, stój, szybki marsz, powolny i bardzo szybko, bo ciułała jest niezwykle inteligentną rasą, bardzo szybko ona zrozumie, że jeżeli szczeka bez powodu, bo proszę pamiętać, że nie można ubezwłasnowolnić całkiem psa. Jeżeli jest wyraźny powód do takiego zachowania, to jest zupełnie co innego, bo należy pamiętać, że to jest genialny stróż. Ale jak nie ma takiego powodu, czy nie życzę sobie, żeby nas że obszczekiwała wszystkich, musi dostać pracę, zdecydowaną kontrę i wtedy zrozumie, że to się nie opłaca. I to można zrobić.
Pani Anno, czyli praca przed panią.
Tak. Przed panią, ale proszę panią, to jest bardzo młody piesek.
Pani Sylwia, przepraszam.
Ma pani na to kilka tygodni i będzie tak, jak pani chce.
Pani Sylwio, mocno trzymamy kciuki, a pani Joanna ma dylemat i pisze tak. Chcę adoptować 9-letniego psa, który spędził 7 lat w schronisku. Mieszka w boksie z suczką, z którą bardzo się lubią. Jest też uwielbiany przez wolontariuszy, z którymi spaceruje. Czy ja go przypadkiem nie unieszczęśliwię taką zmianą po tylu latach? Pyta pani Joanna.
Pani Joanno, pani nawet się nie wyobraża, jaką szybko zamieni klatkę na tapczanik, na poduszeczki, na całuski codziennie, na spacer, tylko pani będzie musiała, nie chcę namawiać, żeby wziąć obydwa.
No właśnie, ja od razu mi to przyszło do głowy, że może od razu w pakiecie z suczką.
Może w pakiecie z suczką, ale jakim problemem trzeba się pani wyraźnie powiedzieć, może pani się spotkać. Trzeba od pierwszej godziny, od pierwszej pół godziny uczyć załatwiania się na zewnątrz. Dlatego, że po takim pobycie w schronisku jego klatka, czyli ten nowy dom, to jest ta klatka, gdzie on się być może załatwiał, kiedy miał taką potrzebę. Ale jeżeli pani zacznie uczyć go załatwiania się tak jak szczeniaczka, wyprowadzać i uczyć, to nie będzie tego problemu. Natomiast zamiana, gdzie będzie jeden ukochany pancio, gdzie będzie te podusia, jak będzie trzeba i na tapczaniku się położy, to jest tylko na szczęście jego wielkie. 9 lat to nie jest taki dramat. No ja to co Hania mam to samo w głowie, że ja bym chyba wzięła te 2 po prostu.
Pani Anno, ściskamy najserdeczniej i czekamy na wieści. Pan, który się podpisuje Łukaszenko, pisze tak. Chciałbym poprosić o podesłanie namiaru na pewnego dostawcę obroży z bursztynem. Teściowie przygarnęli niedawno owczarka niemieckiego i chciałbym sprezentować mu taką obrożę. I dziękuję pan za wspaniałą audycję.
Proszę pana, proszę do mnie wysłać SMS-a. Ja zaraz szybciutko podam telefon, bo to nie jest tajne, także proszę się przygotować. Ja za zgodą tej pani mogę podać, ona prosiła, żeby po prostu bezpośrednio do niej poza anteną podać kontakt. I ja panu za chwileczkę, jak skończę audycję, wyślę numer telefonu do tej pani.
Do pani Magdy.
Proszę sobie przygotować mniej więcej potem po audycji obwód szyi, bo każdy owczarek ma inny, bo ona dopasowuje, czy to będzie obroża, bo to równie dobrze może być takie coś, jak my kobiety mamy na przykład na ręku, na gumkach te bursztyny. Także ona panu doradzi, tak. Co i jak. A mój telefon to 608-286-107.
Agnieszko, ale twój numer telefonu jest też w internecie, prawda?
Też jak się wpisze
Agnieszka Kępka.
Podaję normalnie, bo to nie jest nic utajnionego przecież. Ale tak jest taka umowa z tą panią, że mogę podawać do niej bezpośrednio kontakt poza anteną.
Ela i Marian piszą tak. Niedługo miną 2 lata, od kiedy wzięliśmy ze schroniska niewidomego kundelka Barego. Bardzo długo był zdystansowany. Dopiero po roku zaczął machać ogonem, choć bez entuzjazmu. Dopiero po roku. Uwielbia spacery, ale nawet po najdłuższym nie chce wracać do domu. Im bliżej domu, tym bardziej jest nieszczęśliwy. Dlaczego? Co z tym robić? Pytają zmartwieni państwo Ela i Marian.
Proszę się nie martwić. Jedyne, co państwo są jakby zobowiązani, czyli nie zmieniać układu mebli w mieszkaniu, bo skoro jest niewidomy, powinien się czuć bardzo dobrze i stabilnie w takim samym rozkładzie przez cały czas. No to jakby tak dla ludzi zresztą to samo jest zalecane. I proszę Państwa, on, każdy pies, nawet niewidomy, bo to nie jest żaden takie aż tragiczne upośledzenie, kocha być na spacerze. Po prostu wracajcie do domu po spacerze i tutaj nic nie możecie zrobić innego. On jest szczęśliwy u Was. Na pewno jest szczęśliwy, nie jest głodny, nie jest mu zimno, chodzi na spacery i to, że jest niewidomy, to nie jest aż taki straszny dramat, proszę Państwa. Jedynym takim, można by powiedzieć, dramatem u psów, u zwierząt jest utrata węchu. Resztę, czy głuchy, czy niewidomy, czy cokolwiek innego i niektóre nie mają nóżki, to nie są takie aż wielkie dramaty. One są szczęśliwe u nas w domu, bo są kochane.
Ale Agnieszko,
to, że chodzicie na spacer, to brawo.
Ale
brawo.
Dlaczego Barry nie chce wracać do domu?
Bo jeszcze według niego za mało. Za mało mu jeszcze spaceru. Widocznie to jest pies, nieważne czy kundelek, czy rasowy, który uwielbia przebywać na długich spacerach. Poza tym spacery są na pewno na smyczy dla bezpieczeństwa. Obojętnie gdzie by nie było, proszę Państwa, proszę z takimi psami zawsze wychodzić na smyczy, dlatego że on się może przestraszyć czegoś i zacząć biec i uciekać przed siebie.
Tak.
I to już może być nie dramat. Ale jak chcecie, możecie sobie mieć jakąś dłuższą linkę i gdzieś go przepiąć, jak jesteście, ale proszę nie puszczać bez smyczy, bo to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I jak chcecie, czy musicie wracać do domu, to wracajcie. Bo proszę pamiętać, że to wy
jesteście trzeba wrócić.
Szefami, tak. Tak.
Kiedyś trzeba wrócić. Pozdrawiamy Państwa serdecznie. Pani Marzena pisze, mój 15-letni Seberian Husky woli spędzać czas w ogrodzie. Czy mogę mu na to pozwalać? Pyta pani Marzena.
Tak, tak. Ile chce pani Marzena?
Jak najbardziej. Marzeno? Jak najbardziej tak.
Jak najbardziej.
Tak.
To są psy, które kochają
oczywiście.
Być. I nawet jak się zrobi zimno, to jak chce być na dworze, niech jest na dworze. No jeżeli by przyszła, nie daj Boże, taka zima minus 20-30 stopni, no to czy chce, czy nie chce, to ma przyjść do domu i wtedy pani obowiązkiem jest troszeczkę podmarzać w domu, ale ogrzewania nie podkręcać.
Nie, nie, nie. To są psy,
tak,
które uwielbiają
tak.
być w naturze, na powietrzu,
tak,
prawda?
Tak, tak. I nawet jak on taki będzie, śnieżek spadnie czy coś, on chce zostać na dworze, niech sobie zostanie. Oczywiście wiem, że na noc go pani nie zostawi, chyba że ma fajną budę i będzie chciał w niej zostać. Ale normalnie się nie przejmować i pozwalać mu być jak najwięcej.
Pan Grzegorz pisze tak. Co moja suczka Sonia chce mi przekazać, gdy po każdym spacerze kładzie się na brzuchu przed bramką ogrodzenia? Gdy ją wyprowadzam na spacer, to jest radosna, cieszy się. Chodzę z nią na starą działkę, by się wybiegała i zrobiła swoje. Ale po powrocie sama nie chce wejść do ogrodzenia i wprowadzam ją za przednie łapki, pisze pan Grzegorz.
A po co za przednie łapki? Smyczka przecież do szyi i pan podaje komendy i ona ma wejść.
I tyle.
Bo jeżeli... I tyle. I dlatego, że on, pan już ją nauczył, że ona tam kładzie się brzuszkiem do góry po to, żeby pan się nią bardzo zainteresował, wziął na ręce czy podstawił, na zależy od wielkości, i wprowadził tak, żeby ona była w centrum zainteresowania. Po prostu wchodzi pan, smyczka, kontra i wchodzicie. I koniec. Proszę Państwa, nie można też przy psach oczywiście dopuścić do tego, że będziemy spełniać jego życzenia. Skoro my, przewodnik stada, wracamy już na teren stada, to pies ma wejść z nami, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba.
A poza tym, jak my zaczynamy mówić, no dlaczego nie chcesz wejść? No
tak,
zobacz, jak
tak.
jest pięknie.
No,
to pies sobie pomyśli, że widać jego obawy są uzasadnione, jeśli
tak.
przewodnik stada tak się nad nim pochyla, prawda?
I prosi go i błaga
i
jeszcze
tak.
do tego. Tak, to już nie. Proszę pamiętać, że kociarze zupełnie
no, z kotami to jest inna rozmowa. Tak, tak, tak,
tak.
Pani Krystyna pisze o swoim kocie. Mój Sylwutek chętnie uciekał na korytarz i wycierał futerkiem pół piętro, mrucząc od czasu do czasu. Ale gdy szliśmy do lekarza, miauczał jak syrena już od progu. I tak,
tak
do samego gabinetu. No tak, pani Krystyno, świetnie, świetnie to znamy.
Panie, najlepiej to rozumiesz, tak?
Ja to świetnie Ja to świetnie rozumiem. A tu pani Basia podpowiada, co zrobić, jeśli kot Siusia w czasie podróży do kuwety. Pisze tak. Córka co 2 tygodnie przyjeżdżała do nas z Warszawy z 2 kotami na 4 dni. Pakowała kocórki do kontenerów z dużą ilością ręcznika papierowego i robiła rundę po osiedlu, zanim wyruszyła w podróż. Była kubka i Siusiu, powrót pod dom, wyczyszczenie kuwet i można było ruszać w drogę. Można?
Jest to sposób,
no troszkę czasochłonny, prawda, ale przynoszący być może rezultaty.
Być może. Ja sądzę, że w tym pierwszym SMS-ie, który dostałyśmy, to wystarczy tą kuwetę przykryć. Już się skończy to, co ta pani,
tak, bardzo
jeżeli
to
pani
pomaga.
Będzie musiała ze sobą zabierać. Bo mówię, jeżeli to jest doba, to lepiej sobie zostawić i nie śpi w domu.
A pani Marzyna od Haskiego pisze, bardzo dziękuję za poradę. Noce Haski spędza w domu i od 15 lat ja podmarzam w tym domu, pisze Marzyna.
Tak, i słusznie. I to jest, proszę państwa, właściwa miłość do psa. Tak. Nie to, co wyrządzono krzywdę tej Moli.
O Boże. Pisze do nas pani, która się nie podpisała, ale ma koteczkę Goję, która ma dopiero 10 miesięcy. Stwierdzono u Goi uszkodzenie nerek. Wyniki wskazują białko w moczu, kreatyninę i mocznik, które są podwyższone. Kreatynina i mocznik są podwyższone. Z pani doświadczenia pyta pani od Goi, czyli pani Gojowa. Jakie mamy szanse, żeby Goja żyła długo i nie cierpiała? Oczywiście przed nami wizyta u nefrologa, ale strasznie się o nią martwię. Ty czy ja, Agnieszko?
To znaczy, chyba obie odpowiemy.
No właśnie.
Wizyta u nefrologa jest bardzo potrzebna, proszę panią, dlatego że nie wszędzie wyniki badań, poziom kreatyniny na przykład jest jednakowo odbierany u zwierząt. Inaczej u psa, inaczej u kota, inaczej to zrobi lekarz, internista, weterynarz, inaczej nefrolog. Czyli tutaj musi pani znaleźć sobie nefrologa takiego, który sam ty i uzyskać jego opinii, bo zaraz Hania państwu powie coś bardzo ciekawego, ale tutaj trzeba zasięgnąć opinii. Jeżeli nefrolog powie, bierzemy się za leczenie i zobaczymy, co z tego będzie, to trzeba tak zrobić.
Chodzi o to,
jeżeli
pan...
Tak.
No, dobrze, Agnieszko, proszę.
Jeżeli pani nefrolog powie, że sytuacja jest bardzo ciężka, po prostu trzeba spróbować. A naprawdę Hania powie wam teraz coś, co mnie zadziwia.
Znaczy nie wiem, o czym myślisz, Agnieszko. Ja chcę tylko powiedzieć, że to nie jest dobra diagnoza. Bo to jest...
Nie jest dobra diagnoza.
Przewlekła niewydolność nerek nie kończy się dobrze. Natomiast można przedłużyć życie kotu znacząco. Nie wiem, na ile te nerki są uszkodzone. Ja przeżywam właśnie taką historię od roku z moim ukochanym Filonem. Absolutnie została zmieniona karma przede wszystkim i jedzenie, żeby było tam jak najmniej białka. W związku z tym to jest bardzo ważne. Wyniki Filon ma niezłe, natomiast stan nerek jest fatalny. Natomiast od roku, od kiedy zostało rozpoznanie uczynione właśnie w kierunku niewydolności przewlekłej nerek, Filon czuje się dobrze, nieco schudł, ale nie chudnie dalej, nie wymiotuje, co najważniejsze, i je tę suchą karmę i mokrą karmę z niską zawartością białka, które to białko właśnie niszczy nerki. I cieszę się każdym dniem, więc mam nadzieję, że u pani sytuacja będzie podobna, bo koteczka jest młodziutka, tak? No 10 miesięcy to niespełna roczne kocie jest.
Mnie się wydaje, że nawet jeżeli do nefrologa pani dobrego trafi, to on naprawdę może w ogóle tą kotkę postawić na nogi.
Na nogi, oczywiście, że tak. Oczywiście,
z tym,
że tak.
Ja osobiście teraz coś państwu powiem absolutnie prywatnie w tej chwili. Nie jestem za dializami u zwierząt. To jest bardzo ciężkie, taka dializa. Zazwyczaj odsuwa tylko tragiczny moment, a zwierzęciu nie można wytłumaczyć jak człowiekowi, tak, co on musi znieść.
Zwierzę męczy się i stresuje straszliwie. Opiekun, to jest horror.
Tak.
Natomiast pani Krystyna pisze, moja koteczka z chorymi nerkami żyła 5 lat, odeszła, gdy miała lat 18. I to są właśnie te informacje pocieszające, które optymizmie, w pozytywnym nastawieniu i w nadziei ogromnej trzymają nas, opiekunów i tych, którzy mają to nieszczęście, że zwierzę zachorowało na taką właśnie, a nie inną chorobę, czyli przewlekłą niewydolność nerek. Ale jest nadzieja i tego się trzymajmy. Agnieszko, musimy kończyć. Dziękujemy Państwu za wszystkie SMS-y. Agnieszka Kępka, międzynarodowy sędzia kynologiczny, behawiorystka, Hanna Wilczyńska-Toczko. Widzimy się i słyszymy, a raczej słyszymy, widzimy w wyobraźni za tydzień po godzinie 11, jak zwykle we wtorek. Kamila Pietrusińska, program zrealizowała. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.